Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu mądrości, przyjdź do naszych serc, abyśmy z pokorą przyjęli słowo, które do nas skierowałeś, i abyśmy wyciągnęli z niego właściwe owoce. Moi drodzy, myślę, że to jest jedna z największych chorób, która toczy nasze serce, a mianowicie brak przebaczenia. To żadne tam zarazy, żadne innego rodzaju rzeczy, które niszczą ludzkość, tylko najbardziej ludzkość niszczy to, że nie umiemy przebaczać jedni drugim. Tak sobie, żeby porównać, to obraz, który do tego bardzo pasuje, chociaż jest bardzo brutalny, to jest zakładanie sobie sznura na szyję i zaciąganie go. To jest brak przebaczenia. To jest brak wyrabiania w sobie tego, żeby przebaczać i żeby prosić o przebaczenie. Bo, moi drodzy, to zawsze idzie we dwie strony, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. I dlatego potrzebujemy przebaczenia, ale potrzebujemy też tego przebaczenia udzielać innym, aby mogli oni je otrzymać. I oczywiście nikt nie mówi, Pan Jezus nie twierdzi, że od razu da się wszystko zrobić. Idzie o to, żeby było nastawienie, żeby był akt woli. Przebaczenie to jest akt woli, to nie są dzieła od razu. Tutaj, czyli w mojej głowie i w moim sercu, ma się dokonać moja decyzja, mój wybór. Ja chcę przebaczyć. To się nie dokonuje w rozmowach z innymi. To się dokonuje w moim sercu i w mojej głowie. I teraz idzie o to, żeby ta rana, która pozostaje we mnie, bo jeśli ktoś mnie zrani, a każdy grzech rani, to trzeba zadbać o to, żeby ta rana się nie zaogniła. Idzie o to, żeby doprowadzić ją do tego, by się zagoiła. A my, jak nie przebaczamy, to robimy tak, jakbyśmy mieli ranę i ciągle ją trzyli. Ciągle ją rozdrapywali. Ciągle chcieli, żeby ona była żywa, świeża, cieknąca krwią, uciekająca nienawiścią i zawiścią i tak dalej, i tak dalej. W pewnym sensie ja mam takie wrażenie, że czasami można mówić, że jesteśmy jak opętani jedną myślą, zemstą. Bo to jest owoc nieprzebaczenia. Zemsta, która delikatnie, ale cały czas krąży nam w głowie. Cały czas. ja mu pokażę, ja jej udowodnię i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, jakie to może czynić spustoszenie w naszych sercach, w naszych głowach, w naszych relacjach międzyosobowych. Ze złego drzewa, kochani, nie spodziewajmy się dobrych owoców. Nie ma szans. Nie szukajmy gruszek na wierzbie. Nigdy ich tam nie znajdziemy. Tak sobie myślałem, czy my sobie zdajemy, jakie my rany zadajemy ludziom, z którymi żyjemy na co dzień. Drodzy mężowie, czy zdajecie sobie sprawę, jak często przez głupotę, przez nieuwagę jesteście w stanie zranić wasze żony i wzajemnie drugie małżonki? Ile razy przez głupotę, przez jedno słowo za dużo jesteście w stanie do głębi zranić swego męża? A znacie się na tyle, że potraficie sobie dopiec. I to jest rana. I to zostaje. Drodzy rodzice, czy zdajecie sobie sprawę, jak czasami jest tak, że potraficie zranić swoje dzieci tak głęboko, że noszą to przez całe życie w swoim sercu? Ilu znacie takich, którzy mieli swoich rodziców alkoholików? I do dzisiaj w większości z nich jest rana z tego powodu. Oni przebaczyli. Większość z nich przebaczyła. Ale ta rana pozostaje. I będzie. A jak się zagoi, to będzie blizna. I to nie jest ich rana, tylko tą ranę zadali im ich rodzice poprzez swój nałóg. Zobaczcie, ile takich rzeczy gdzieś w nas jest. To nie są weksle pisane. To są rany tutaj, w sercu. I kto tam ma dojść? Kto tu ma uleczyć? Świadomości bycia zranionym nie da się ukryć i nie próbujmy tego czynić. Jeśli brat wykracza przeciwko mnie, tak jak ja wykraczam przeciwko niemu, to ma być nazwane po imieniu. To jest kolejna rzecz, która nam przeszkadza w przebaczaniu, bo ja nie umiem powiedzieć temu, który mnie zranił, w czym mnie zranił, a ten, który rani, nie umie tego przyjąć. Zobaczcie, jak tutaj wszystko się zaczyna mieszać. Dlaczego? Bo liczymy tylko na siebie. Bo liczymy tylko na siebie. Na nasze ludzkie siły. Nic nie zrobimy. Moi kochani, to co powiedziałem na początku. Jeśli chcemy naprawdę się nauczyć przebaczania, to musimy się tego nauczyć w konfesjonale. Wtedy, kiedy idziemy do spowiedzi. Wtedy, kiedy Jezus Chrystus przebacza nam tym jednym zdaniem: ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tylko ten, który naprawdę przyjął Boże przebaczenie, będzie umiał przebaczyć swemu bratu, swojej siostrze, swemu mężowi, swojej żonie, swoim rodzicom i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, to nie jest tylko to, że ja przychodzę do konfesjonału i proszę o przebaczenie. Uczę się tego, że można o to przebaczenie przeprosić. Skoro staję przed Panem Bogiem, który mi nic nie zawinił, i Jego proszę o przebaczenie, to też powinienem mieć siłę, odwagę do tego, żeby stanąć przed bratem, przed siostrą i poprosić o przebaczenie, jeśli go skrzywdziłem, jeśli zawiniłem wobec niego. Zauważcie, obaj słudzy, którzy są w Ewangelii dzisiaj, oni doskonale wiedzą o tym, że zawinili, zaciągnęli dług. I tu nie chodziło o ilość długu, tylko chodziło o fakt zadłużenia, czyli winy czegoś, co zrobili źle. I teraz trzeba to oddać. W przebaczeniu, moi kochani, nie patrzmy na drugiego. Patrz na siebie. Zacznij od siebie. Od tego trzeba zacząć, bo moi drodzy, jeśli ktoś sobie nie uświadomi, że potrzebuje przebaczenia, to też nigdy przebaczenia ani nie przyjmie, ani go nie udzieli drugiemu człowiekowi. Tak, ja sobie muszę uświadomić, że potrzebuję przebaczenia i wtedy dopiero będę mógł go przyjąć. No bo jeśli nie potrzebuję przebaczenia, to nie będę przychodził do konfesjonału, bo po co? Wtedy też nie będę robił rachunku sumienia, bo po co? Jestem święty, wszystko robię doskonale. Jestem doskonały, perfekcyjny. A przebaczenia potrzebujemy wszyscy, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. I moi drodzy, myślę też, że my nie chcemy tego przebaczenia, bo ono nam mówi o bardzo niewygodnej rzeczy, a mianowicie o tym, że nie mamy z czego oddać. Że nie mamy jak zaleczyć rany, którą zadaliśmy. Bo jeśli kogoś zraniłeś w jego sercu tak bardzo, że on do dzisiaj chodzi skulony z bólu i boi się otworzyć na drugiego człowieka, to jak masz go uleczyć? Nie uleczysz, bo nie masz takich zdolności. Bo takie rany tylko może Bóg uleczyć. I dlatego przychodzimy do Pana Boga, prosząc o przebaczenie. Nie tylko tym, którzy przeciwko nam zawinili, ale też tym, którym ja zadałem ból i nic nie mogę zmienić, oprócz tego, że zaniosę ten ból do Pana Boga. I zobaczcie, że Pan Bóg nigdy do nas nie żywi urazy. Za każdym razem, kiedy przychodzę do Niego i proszę o przebaczenie, otrzymuję to przebaczenie. Bóg wie i daje, że wie o tym, że bez tego przebaczenia nie mamy żadnych szans. Pomyślcie sobie, jeśli Bóg by mi nie przebaczył, nie mam żadnych szans rozwoju. I teraz, jeśli to przeniesiemy na nasze relacje, pomyślcie sobie, jeśli ja nie przebaczę memu bratu, mojej siostrze, to mogę sprawić, że ten człowiek przestanie się rozwijać. Bo mu nie udzielę daru przebaczenia, bez którego nie można ruszyć. Grzech to jest rana. Czyli moje serce i Twoje serce jest naznaczone ranami i bliznami. Przebaczenie sprawia, że te rany nie stają się śmiertelne. To przebaczenie sprawia, że rana zadana nie jest śmiertelną, czyli mnie nie zabije. I Pan Jezus o tym dobrze wie i dlatego On sam na siebie przyjmuje śmiertelną ranę grzechu. Każda Eucharystia jest właśnie doświadczeniem tego, że Jezus, że Syn Boży, że Bóg przyjmuje na siebie śmiertelną ranę grzechu, którą ja zadaję drugiemu człowiekowi i sobie też. Bo przecież wiem, że grzechy, które czynię, ranią przede wszystkim mnie. Na pierwszym miejscu zadają ranę mi. I myślę, że to jest jedna rzecz, o której się mało mówi. A mianowicie o tym, moi kochani, żeby sobie przebaczyć. Żeby sobie przebaczyć. Bo ja jestem przekonany, że no, Panu Bogu przebaczymy, że nasze życie jest takie, no bo wiemy, że On wie lepiej i tak dalej. Drugiemu człowiekowi z trudem, ale przebaczymy. Najgorszym trudem w przebaczaniu jest to, żeby sobie samemu przebaczyć. I zdajecie sobie sprawę, że znowu wracamy do źródeł, a mianowicie do tego, że tylko z Panem Bogiem będę w stanie sobie przebaczyć. Przebaczyć to nie oznacza, że wszystko wraca do normy. To znaczy do tego, co już było. Nie. Po zranieniu już nigdy nie będzie tak samo. Jeśli mąż zdradzi swoją małżonkę albo małżonka zdradzi swego męża, to zostało zachwiane podstawowa rzecz w relacji, a mianowicie zaufanie. Zaufanie zostało zachwiane, zerwane, nazwijmy to jak chcemy. Już nie będzie tak samo. I teraz idzie o to, żeby nad tym pracować, by ta rana nie była śmiertelna. To, że nie będzie tak samo, to nie znaczy, że ma być gorzej. Idzie o to, żebyśmy chcieli pracować. Idzie o to, żebyśmy chcieli podejmować trud przebaczania i proszenia o przebaczenie. I trzeba ufności. Wiecie dlaczego? Z jednego bardzo podstawowego powodu, że jeśli nie pracujemy nad tym, to w każdej najmniejszej ranie, którą nam zadał drugi człowiek, albo któremu ja zadałem drugiemu człowiekowi, szatan, zły duch ma przyczółek na to, żeby mnie atakować. Spójrzcie na każdy na swoje sytuacje. Ile razy tak jest, że słyszymy ni stąd, ni zowąd, a widzisz, a tak powiedziałeś, a tak zrobiłaś i coś z ciebie za wierzący. I tak dalej, i tak dalej. Skąd te potrzeby są? Gdzie tam zaproszenie do przebaczenia? Gdzie tam zaproszenie do uznania prawdy? Gdzie tam zaproszenie do tego, żeby zacząć odbudowywać to, co się rozwaliło? Nie ma. Winny jesteś. Winna jesteś. Oni są winni. I jest przyczółek, z którego zły duch może nas atakować i robić z nami, co się chce. Dlatego powiedziałem, że nieprzebaczenie to jest pętla, którą sobie zakładamy na szyję. Sami, bez żadnego kata, sami sobie zakładamy na szyję i delikatnie ją ściskamy. I teraz darowanie, o którym słyszeliśmy, moi kochani, nie oznacza, że nam się należy. Nam się nie należy przebaczenie. Przebaczenie jest darem. Jeśli nie proszę o dary, to ich nie dostaję. Bo jeśli ktoś mnie kocha, to na siłę nie będzie chciał mnie uszczęśliwić. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Coś niebywałego w tej Ewangelii. A mianowicie, że to, co było długiem, staje się darem. Zauważcie, taka gra słów. I dług mu darował. Czyli to, co był winien, przemienił w dar. I wiecie o tym doskonale, że takie coś może tylko Bóg uczynić. Że tylko Bóg ze zła, które czynię, z grzechu, którego dokonałem albo który uderzył we mnie, jest w stanie, jeśli mu oddam, jest w stanie uczynić coś dobrego. Z długu jest w stanie uczynić dar. Tylko, żeby to jemu oddać. I moi drodzy, przy tym darowaniu i przebaczeniu to też nie chodzi o to, jak my, kiedy się pobrudzimy, idziemy do łazienki, umyjemy ręce i wszystko jest okej, mamy czyste ręce. Nie? To nie jest tak. To nie jest tak, że ja kogoś zranię, idę, umyję ręce i wszystko zaczynam od nowa, od początku. Nie. Od jakiego początku? Od jakiego początku? Jestem na pewnym etapie drogi i idę z całym bagażem, który jest ze mną. I teraz, żeby ten bagaż mnie nie przygniótł, nie zmiażdżył, chcę go oddać Panu Bogu. Bo z Nim nie ujdziemy, moi kochani. I dlatego, kiedy przychodzimy do spowiedzi, to nie postanawiamy, że teraz od nowa zaczniemy wszystko i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie. Jest postanowienie poprawy. Postanowienie odnowy tego, co jest w moim życiu. Bo jeśli widzę, że mój ogródek jest zachwaszczony i odchodzę od konfesjonału i mówię, to ja kupię nowy kawałek ziemi, to spowiednik popuka się po głowie, jaki kawałek ziemi? Żadnego innego kawałka ziemi nie dostaniesz. Albo pracujesz na tym, którym dostałeś, albo wcale. Dlatego jest postanowienie poprawy jako jeden z warunków dobrej spowiedzi. Że chcę to i to w moim życiu zmienić. I moi drodzy, tylko od Pana Jezusa, od Ojca Niebieskiego możemy się nauczyć prawdziwego przebaczenia. Od Ojca, który dał swego Syna jednorodzonego jako okup za nasze grzechy. Pomyślcie sobie, że to my zaciągnęliśmy dług, a Pan Jezus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie ten dług zgładził. Z tego mojego długu uczynił dar. Darował mi moje grzechy, moje zło, rany, które zadałem. Mówi święty Paweł, że Pan Jezus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. On nie czekał, aż się poprawimy. On nie czekał, aż poprosimy o przebaczenie. Poszedł na krzyż, jak stał, bo wiedział, że bardzo tego potrzebujemy. Czasami, moi kochani, nie możemy czekać, aż mój brat czy moja siostra, którzy mnie zranili, przyjdą i poproszą o przebaczenie. Czasami to ja muszę wyjść, tak jak Pan Jezus wszedł na Golgotę po to, żeby dać szansę temu, który mnie zranił, aby się nawrócił. Aby ta rana, którą zadał mi, a jednocześnie sobie, nie była śmiertelną dla niego. Prośmy Maryję, Matkę Miłosierdzia, naszą Matkę, która wie, co znaczy przebaczyć tym, którzy ranią jej serce, bo jej serce było bardzo zranione, aby ona nas tego uczyła, aby wyprosiła nam tą łaskę, byśmy umieli przebaczać i byśmy potrafili prosić o przebaczenie. Amen.